Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu z wami mogę być, że z wami będę mógł się dzielić Bożym Słowem. Otwórzmy już sobie pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra. Gorąco zachęcam i zapraszam jak zwykle do tego, żeby nie tylko, że mieć otwartą Biblię, to jeżeli to jest możliwe, żeby nawet robić sobie notatki, bo to warto, bo zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale zacznijmy od pierwszej takiej kwestii. Jaka jest najważniejsza zasada, jeżeli mówimy o ruchu drogowym? Czego uczą nas? Przychodzimy, żeby uczyć się na prawo jazdy. Najważniejsza zasada. 18 lat miałem, jak zdawałem, pamiętam do dzisiaj. Ktoś powie? Ktoś? No ciekawy jestem. Mistrz ruchu drogowego, tam, panie policjancie? Najważniejsza zasada, którą nas uczono, to była taka zasada ograniczonego zaufania. Przepisy mogą być bardzo dobre, możesz mieć bardzo dobre auto, ale musisz mieć ograniczone zaufanie do innych użytkowników drogi. No tak mi to wkuli do głowy. Ja mówię 18 lat, kiedy uczono nas tego i do dzisiaj to pamiętam. I wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądna zasada, bo może wolno ci tutaj jechać z taką a taką prędkością, może masz takie predyspozycje i cokolwiek tam jeszcze, ale musisz mieć ograniczone zaufanie co do tego, co może się wydarzyć, co ktoś inny zrobi, tam pieszy idzie, tam jakieś zwierzę przebiega i tak dalej, i tak dalej. Tak? Przepisy przepisami, różne rzeczy mogą być doskonałe, ale no ten świat nie jest doskonały. Do czegoś prowadzę. Tutaj następny jest taki slajd, który dotyczy, akurat natknąłem się na niego, mądre słowa Anny Dymnej. Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym tobie. Ona mówi, to bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych i tam dalej tłumaczy co i jak. Rzeczywiście nie można ufać wszystkim ludziom. Nawet jeżeli wysławiają się pięknie, nawet jeżeli to są aktorzy, czy politycy, czy jeszcze w jakiejś innej kategorii, oni potrafią pięknie mówić, zachęcać, obiecywać i wydaje się, że są mądrzy. Na przykład są naukowcami, załóżmy. Tak? I wtedy mamy tendencję ufać, wierzyć. Tak? Skoro to taki człowiek mówi, to możemy mu ufać. Ale jeszcze ważniejszym ograniczeniem powinniśmy się kierować ograniczenie do samych siebie. Czy powinienem mieć ograniczone zaufanie do samego siebie? Ależ tak, jak najbardziej. Powinniśmy podawać wątpliwość to, czy ja dobrze widzę, czy ja dobrze słyszę, czy ja wreszcie dobrze rozumiem. To jest bardzo ważne. To jest coś, na czym nieustannie ten świat się rozjeżdża. Czy ja dobrze to wszystko pojmuję, to co dzieje się dookoła mnie? Jaka jest moja definicja szczęścia? Jaka jest moja definicja tego, co będzie po tym życiu? Co będzie, kiedy umrę? Skąd wiem to, co wiem? Czy mogę temu zaufać, temu, co wiem? Powinienem zadawać sobie takie pytania. List Piotra jest takim, powiedzmy tak, przeplata się. Przeplata się tutaj i to jest jeden z ważniejszych tematów, to jest cierpienie i chwała. Czyli coś brzydkiego i coś pięknego. Coś bolesnego i coś, na co czekamy z utęsknieniem, jak moment, kiedy wreszcie nam się polepszy. Kiedy już wreszcie mija choroba, kiedy wreszcie jesteśmy docenieni, kiedy dochodzimy do celu, osiągamy coś. Tak? To jest przez cały czas tutaj takim jednym z ważniejszych kontrastów. Ktoś powiedział w taki sposób, że mówi, dlaczego ta róża musi mieć kolce? Dlaczego róża ma kolce? No, źle zadajesz pytanie. Zdziw się, jak to jest możliwe, żeby te kolce miały taką piękną różę. W zależności od tego, jak patrzymy na to, co widzimy w naszym życiu. Bo jest to jedna z takich zasadniczych kwestii, kiedy Piotr patrzy na swoje życie, kiedy patrzy na życie tych uchodźców, to też tak mówię akurat w dzisiejszych czasach, tak? Mówi o rozproszeni po całym tam jakimś tam tej Azji Mniejszej, Kiedy patrzę na tych uchodźców, tak, oni zadają pytanie, jak to jest? Przecież jesteśmy Bożymi wybrańcami, tak? Otrzymaliśmy od Niego łaskę. Skąd to cierpienie? Skąd te kolce? Skąd te chwasty? Skąd to cierpienie? Skąd straty? Dlaczego? Jestem wybrany przez Boga, żeby przeżywać wspaniałe chwile, uniesienia, chodzić w duchu i tak dalej, Boże Królestwo przeżywać. Dlaczego cierpienie? I w tym liście przez cały czas, gdybyśmy sobie czytali kiedyś, kiedy ja czytam Biblię, lubię to robić rano, lubię wstawać jak najwcześniej. Ten list czytam już oczywiście dziesiątki, setki razy, ale jeżeli znowu przyszło mi czytać list Piotra, to ja już go będę czytał cały tydzień. A czasami i więcej, i dłużej. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Jaki jest główny temat? Jakie jest główne przesłanie? Jakie są problemy? Jak Piotr przedstawia Boga? Ja muszę to zobaczyć. I jakie to ma znaczenie i zastosowanie w moim życiu? Nie czytam tylko po to, żeby zachwycić się jednym wersetem, jednym słowem. Czasami tak bywa, ale potrzebujesz czasami takiej dużej perspektywy, żeby to się ułożyło. To jest nieraz tak jak z czesaniem mojego kudłatego syna. Już teraz te włosy mu wypadają, ale jeszcze pamiętacie, jaki był kudłaty. To nie dało się go wyczesać. Możesz czesać, a to stoją te włosy i stoją tu, ten drugi, trzeci. Trzeba wreszcie to wszystko umyć i jeszcze raz to wyszczotkować. Tak czasami jest z czytaniem Biblii. Trzeba to kilka razy przejść, zadać sobie pytania, zadać sobie trud. Tak? O czym tutaj jest mowa? Jakie to ma znaczenie dla mojego życia? Więc to, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, na czym się zaczepić, to jest Boża łaska. I przejdziemy przez te wersety dotyczące Bożej łaski, ale zwróćcie uwagę też na tym miejscu, gdzie jest chwała, gdzie jest wola Boża. To wszystko się przeplata. Posłuszeństwo, później co mówi o tym, czym my się różnimy, kim my jesteśmy. To są takie ważniejsze tematy tego listu Piotra. A więc, i to jeszcze takie zdanie napisałem, skoro ja mam takie pragnienie, i to jest na przykład takie dobre pragnienie, to znaczy, że co? Że to jest dobre. Taką najczęściej definicję gdzieś w sobie mam. Jeżeli mam takie pragnienie, to jest dobre. Tak czy nie? Niekoniecznie. Wcale niekoniecznie. Wcale niekoniecznie. Więc musimy na to uważać, skąd biorą się moje pragnienia, czy ja rozumiem dobrze Bożą wolę. Ten list będzie o tym bardzo świetnie o tym wspomina. Piotr widzi życie Pana Jezusa, widzi życie tych uchodźców, widzi swoje życie i mówi, co jest wolą Bożą, co jest najważniejsze, co jest najistotniejsze w naszym życiu. I wreszcie dochodzimy do tego pytania, do którego miałem dojść, jeżeli mamy mieć ograniczone zaufanie, tak, do różnych rzeczy, do osób i tak dalej, do filozofii i swojego myślenia nawet, to wreszcie, czy jest coś, czemu mogę ufać bezkrytycznie? Czy jest coś, czemu mogę się zawierzyć całkowicie? No i to oczywiście będzie tutaj Piotr na ten temat odpowie nam. Ale idźmy po kolei. Więc pierwszy raz, kiedy wspomniana jest łaska, to jest pierwszy rozdział, drugi wiersz. I powiedziane jest o tym, że łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Tak? Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. W taki sam sposób zacznie drugi list swój. Tam jeszcze powie, przez co ma się pomnożyć ta łaska i pokój. A teraz do tego możemy zadać sobie proste pytania, typu, jeżeli ma się coś pomnożyć, to po co? Pieniądze niech się pomnożą, zdrowie niech się pomnoży, łaska ma się pomnożyć? No, nawet apostoł Paweł kiedyś wspomniał tą kwestię, mówi niektórych myślenie tak przebiegało w liście do Rzymian. Będę więcej grzeszył, to łaska się pomnoży. Logiczne? Logiczne, ale nieprawdziwe. Tak? To nie o to chodzi w tym, tak? W tym naszym życiu chrześcijańskim. Ale jeżeli ma to się pomnożyć, czyli to jest bardzo ważne, czyli muszę więcej, jeżeli mówimy o chodzeniu w duchu, doświadczaniu Boga, nie wiem, czym jeszcze tam żyjemy w jakichś myślach, jeżeli chodzi o chodzenie z Bogiem. Zobaczcie, Piotr mówi od samego początku, to niech wam będzie obfite. Niech to będzie obfite w waszym życiu. Jeżeli mam, zadaję sobie pytanie, ma się pomnożyć, to czego mam się spodziewać? Czego mam się spodziewać po tym, że łaska się pomnoży? No, innymi słowy, to jest to, kiedy coraz bardziej rozumiem, ile mi przebaczono. Ile mi przebaczono. Jak wielka jest miłość Boga. Jak wielka jest Jego troska o mnie. Wtedy łaska się pomnaża. I ta łaska też jest niesamowitym motorem w moim życiu. To jest coś, co nadaje siły. Takie właśnie jak w tych świadectwach słyszeliśmy, że idę i będę rozmawiał, że nie będę się bał, że idę do przodu, bo jest ze mną łaska. Bo jest ze mną łaska. Dalej Piotr będzie opowiadał o tym, jak to przez wiarę usłyszeliśmy to. I dochodzi do 10 wiersza, a wcześniej właśnie w 9 mówi, osiągając cel wiary, czyli zbawienie dusz. I teraz mówi o tym zbawieniu, od 10 wiersza, gdzie mówi o zbawieniu. Zbawienia tego poszukiwali, wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Więc jeżeli zadaję sobie pytanie, na czym polega zbawienie, o co chodzi w zbawieniu, no to po pierwsze, kto mi okazuje tą łaskę? To nie jest tylko to, że ja mam przychylność jakichś wielkich osób wpływowych, majętnych. Fajnie jest mieć takich przyjaciół, prawda? Mają wpływy, mają pieniądze, nie wiem, coś tam jeszcze. Fajnie jest mieć takich ludzi, albo mają wiedzę, tak? Mają jakieś tam inne jeszcze rzeczy dobre. Fajnie. Ale tu jest coś o wiele większego, o wiele wspanialszego. To sam Bóg w Jezusie Chrystusie okazuje mi swoją łaskę, swoją przychylność. On mnie przygarnia do siebie. To jest coś niepojętego. Nikt z nas nie zasługuje na to, bo na łaskę nie da się zasłużyć. Łaska to jest łaska. To nie jest to, że ja zasłużyłem, bo byłem fajny, lepszy od sąsiada. Nie, tak to nie działa. Ale też łaska to nie jest coś, co powinniśmy lekko przyjmować. Tak, że powinniśmy patrzeć na to z taką obojętnością. Ach, tam łaska, tam bez łaski się mówi czasami, tak potocznie. Więc łaska polega na tym, że Bóg okazał mi litość, Bóg do mnie przychodzi w Jezusie Chrystusie i usłyszałem to zwiastowanie Ewangelii. Usłyszałem, przyjąłem, Bóg dał mi łaskę, żebym w to uwierzył, żeby się na tym oparł. I teraz tak, skoro na tym opieram całe swoje życie, tak, to jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś chce przyjść do nieba i powiedzieć, że Panie, ja tutaj takie rzeczy robiłem, w Twoim imieniu głosiłem, robiłem tutaj, to Pan może powiedzieć, nie znam Cię w ogóle, bo Ty chcesz być tutaj przez zasługi swoje. Bóg nas przyjmuje przez łaskę. Stoimy w łasce. Nie dlatego, że już coś w życiu, nie wiem, miałem jakiś nauk i już go odrzuciłem. O, i już, Panie Boże, się ciesz, że już jestem lepszy niż ktoś inny. Nie, całe Twoje życie musi być oparte na łasce. Panie, to, że w ogóle widzę, słyszę, to, że w ogóle mogę dostrzegać te kolory i piękno, o którym tu wspomniała Dorota, to, że mogę doświadczać tych rzeczy w swoim życiu, to jest już Twoja łaska, to już jest bardzo dużo. Że mamy domy, mamy ciepło, mamy jedzenie, to jest bardzo dużo. Ale nawet gdyby tego nie było, nawet gdybym był tego pozbawiony, to mam łaskę tego, że Ty nade mną się zlitowałeś, że Ty przyjąłeś mnie jako swoje dziecko. I zaraz w 11 wierszu mamy też taką kluczową kwestię właśnie połączenia tego, tej róży, powiedzmy. Zwróćcie uwagę, ci prorocy starali się wybadać, na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który co przepowiadał? Duch Chrystusowy. Co mówił? Mówił im tylko o niebie? Nie, najpierw była przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. przez cały czas Piotr będzie na to wskazywał. Tak, tu będzie trudno. To mój Pan powiedział bardzo wyraźnie. Na świecie mieć będziecie ucisk. Na świecie mieć będziecie ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I Piotr doskonale to pamięta i o tym mówi. Więc prorocy, kiedy mówili o zbawieniu, wskazywali na Jezusa Chrystusa, na Jego cierpienie, ale potem mające nastać uwielbienie. Mówi to po to, żeby ci uchodźcy również zobaczyli schemat dla swojego życia. I teraz tak. I teraz przechodzimy do 13 wiersza. Wnioski. Piotr przechodzi tutaj do wniosków. Mówi, dlatego w związku z tym, co powiedziałem, wiara, zbawienie, tak? W związku z tym mówi, okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Czy jest coś, czemu mogę całkowicie zaufać? Przez cały czas o tym mówimy i tu jest wprost napisane. To jest Jego łaska. To jest Jego łaska. Nie mam żadnego zaufania ani do siebie, ani do tego, co ktoś w tym świecie zrobi, mi da i tak dalej. Może wygram milion, może stracę milion. Wszystko jedno. Nie mam żadnego zaufania do tego, co dzieje się w tym świecie. Co może się stać? Pan Bóg to jedynie wie. Ale mam całkowite zaufanie, jeżeli chodzi o łaskę, która została, jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Mi i Tobie jest dana łaska w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czasami patrzymy na łaskę tak jak na koło ratunkowe. O co chodzi z tym kołem ratunkowym? Ilu z nas używało koła ratunkowego w swoim życiu? Ktoś potrzebował kiedyś? Ani jeden, nikt. A tak się mówi zbawienie jak koło ratunkowe, nie? A nikt nie używał koła ratunkowego, no coś takiego. Bo czasami tak patrzymy na zbawienie. Łaska to jest takie koło ratunkowe. Ale generalnie to ja tego nie potrzebuję. Ja sobie radzę. To jest jedna z najgorszych rzeczy, która dotyczy nie ludzi w świecie. To dotyczy tak samo wierzących i Kościoła. Ja sobie już poradzę. Jestem lepszy. To dzisiaj czytaliśmy tam. Biada wam, faryzeusze. Im się wydawało, że są lepsi. Oni mają to wszystko opanowane. Oni tu dają, to robią, tam nie robią. Są lepsi niż wszyscy inni i im się należy. Im się należy. To byłoby straszne, gdybyśmy w taki sposób patrzyli na łaskę, że to jest tylko koło ratunkowe. W razie czego, jak mi już nic nie pójdzie, jak trwoga to do Boga. Tak, jak już nic nie idzie wtedy do Pana Boga. Nie, jeżeli ta łaska nie jest twoją podstawą życia każdego dnia, w każdej chwili, to nie wystarczy. Jeszcze dalej, jeżeli chodzi o te wnioski tutaj, do tego rozdziału, bo ja tylko jedną rzecz chciałbym zwrócić waszą uwagę, to będzie nie tylko w tym liście, ale też w innych listach, poszukać, gdzie jest mowa o umyśle, o myśleniu. Ile Biblia mówi, czy Paweł apostoł, czy Piotr tutaj, mówi o myśleniu, o naszym umyśle. Bo tutaj użyte jest takie fajne sformułowanie, to tysiąclatka ma jeszcze inne tłumaczenie, to jest o to, żeby przewiązać biodra swojego umysłu. Przewiążcie, czyli nie chodzę taki rozchechłany, moje myśli nie są rozbiegane jak dzikie konie, tylko są właśnie okiełznane. Jestem zawiązany. Biodra mojego umysłu są skierowane na coś bardzo konkretnie. Myślę o tym, jaki jest Bóg, jaka jest Jego łaska, jak wielki jest mój Pan, jak wielkie jest Jego zbawienie. I na przykład tutaj z list do Rzymian, pytanie w związku z tym jest takie, pamiętamy pierwszy rozdział, co się dzieje z ludźmi, którzy w swoim umyśle najpierw odrzucili. Nie, Boga nie ma. Grzeszność to nie jest tylko to, że człowiek jest, no, jest zbuntowany, ale ten bunt nie polega tylko i wyłącznie na tym, że jestem zdemoralizowany, że jestem tak straszny jak... No, Putin, nie wiem, a dzisiaj to taki najmodniejszy, tak? że jestem tak straszny, jakiś zdemoralizowany, że jestem zepsuty do cna. Nie musisz aż tak daleko iść. Ktoś tak napisał, nawet mój przyjaciel tak napisał, że przecież wszyscy jesteśmy z tego tacy sami. A tam zaraz mu odpowiedział, nie, ja taki nie jestem jak Putin. Nie. Moment, jak to? Jesteśmy z tej samej gliny. Tak naprawdę jesteśmy z tej samej gliny. Mylimy to, kim jesteś, a to, co robisz. Nie robisz tego samego, co tamten, ale jesteś. Jeżeli jesteś grzesznikiem, to jesteś grzesznikiem. Możesz nie robić tego. Możesz nie robić tak strasznych rzeczy. Ale wystarczy być obojętnym. Wystarczy być obojętnym. Wystarczy Boga traktować tak po prostu, jak właśnie to koło ratunkowe. No jak będzie potrzeba, może kiedyś się przyda. Lepiej, żeby było to koło ratunkowe. Niech sobie tam wisi. Właściwe rozumienie łaski to kluczowa kwestia zwycięskiego życia. Jeżeli to odrzucamy w umyśle Boga i Jego wielkość, Jego jako Stwórcę, jako Zbawiciela, to umysł człowieka podlega deprawacji, upodleniu. Robi się coraz gorszy w swoim myśleniu i w swoim postępowaniu. Więc jeżeli myślimy, jak do tego doszło, no to zaczyna się od tego, po prostu nie potrzebujemy Boga. Wystarczy nauczyć ludzi kultury, nauczyć ludzi no, jakichś tam rzeczy różnych. Po co nam Bóg? Właściwe rozumienie łaski to jest kluczowa kwestia do zwycięskiego życia. Więc jeszcze raz wracam do tego pierwszego. Dlatego łaska i pokój niech się wam pomnożą. Niech się pomnożą. Dalej idźmy. Musimy teraz przejść, aż no, kontrastem będzie, takim niesamowitym kontrastem. Dalej on powie o 14 wiersza i tak dalej w dół. Powie o tym, że jesteśmy dziećmi posłusznymi. A odwrotność, jeżeli nie polegam na łasce, to będę się kierował czym? W 14 wierszu mam napisane, będę się kierował pożądliwościami. Będę się kierował tym, co chce moje serce. A serce człowieka jest zepsute. To jest 14 wiersz, jeszcze tylko wracam, tutaj tego nie ma. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w nieświadomości waszej. I wspomina tutaj później następny wiersz, ten taki niesamowity, tak czasami przytłaczający. Pamiętam, kiedy ja to czytałem, kiedy byłem młodszy, tam jest powiedziane, świętymi bądźcie, bo co? Bo ja jestem święty. Jak ja dochodziłem do tego miejsca, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I to jest prawda. To jest niemożliwe. Ale ta świętość, o której tu mowa, zresztą powiedziane jest to też w tym pierwszym wierszu, jeżeli mam otwarte Biblię, w tym drugim wierszu, przepraszam, kiedy jesteśmy właśnie poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu i czemu jeszcze? Kto ma otwartą Biblię? Ku pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Co robiło to kropienie krwią przez kapłana w świątyni? Po pierwsze, to było oczyszczane właśnie, a po drugie, oznaczało, to należy do Pana, do Jahwe. To należy do Boga. Czy to były naczynia, czy to był kapłan, czy to było to miejsce, to należy do Boga. Świętymi bądźcie oznacza nie tylko moralnymi bądźcie. To będzie wchodziło na moją moralność, ale pod tym względem my nigdy nie będziemy doskonali. Dopóki żyjemy na tej ziemi, takiej doskonałości nie osiągniemy. Ale oznacza to, że jesteśmy przeznaczeni dla Boga. Jesteśmy oczyszczeni Jego krwią i przeznaczeni dla Niego. Mamy żyć dla Niego, koncentrować się na Nim. Dobrze, idźmy dalej, bo tam będzie wyjaśniał, jak to wygląda z tym zbawieniem, co Bóg z nami robi i tak dalej. Co robi ojciec z dziećmi, jak je wychowuje, jak je kształci. W drugim rozdziale też bardzo ważne będzie właśnie to pytanie, czym my się różnimy, na czym polega łaska? No to, że zmieniła nas, zmieniła pragnienia naszego serca. Tak? Zatrzymajmy, to jest naprawdę bardzo ważne. Łaska tylko nie polega tylko na tym, że mi przebaczono raz kiedyś tam. Ona zmieniła pragnienia mojego serca. Coraz mniej komfortowo czuję się w towarzystwie, które przeklina. Coraz mniej komfortowo czuję się, oglądając filmy i patrzę, jak oni głupio i bezbożnie żyją. Nie mogę na to patrzeć. Coraz mniej komfortowo czuję się, kiedy mam do czynienia po prostu z grzechem. I widzę to w swoim życiu. Oszukiwałem? Nie, tak nie mogę. Nie mogę. Jeżeli zostałeś pokropiony krwią Jezusa, jeżeli zostałeś przez Niego pociągnięty, zmienia się nastawienie twojego serca. Przestajesz usprawiedliwiać jakikolwiek grzech, swój czy czyjś. Przestajesz usprawiedliwiać grzech. Więc na tym polega łaska. I tym my się różnimy. I teraz, kiedy dochodzimy do tego drugiego rozdziału, tam oczywiście jeszcze po drodze powie w 9 wierszu, że jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Kompletna różnica, tak, między tym, co jest w świecie, aż dochodzi do wiersza właśnie 19 i 20. Dobrze. A ten wiersz 12 jest również takim bardzo ważnym wskaźnikiem pokazującym do przodu. Mówi, jeszcze żeby wrócić do niego od początku, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom. Nie przez dobre uczynki zostajemy zbawieni, ale do dobrych uczynków. Więc ludzie patrzą na te dobre uczynki i co się dzieje? Bywa w ich życiu dzień nawiedzenia. Dzień nawiedzenia to może być kryzys. To może być wojna. To może być choroba. To może być śmierć. To może być pożar. Cokolwiek. Dzień nawiedzenia jest taki czas kryzysu i ja... Jest Bóg. Ja muszę poszukać Boga. Ja potrzebuję ratunku. Gdzie ja znajdę ratunek? I patrzy, przypomina sobie, widzi wierzących ludzi, którzy, jak oni żyli. Żyją tak, jak mówią, że Bóg jest święty, Bóg jest prawdziwy. I trzymają się Boga. I wtedy oni wysławiają Boga w dzień nawiedzenia. To nie jest moja technika, że ja kogoś przekabaciłem na chrześcijaństwo, że ja go, nie wiem, no, przekonałem go, bo jestem taki elokwentny. Paweł był elokwentny. Ale to nie była jego sztuka manipulacji i przekonywania innych ludzi. To nie jest też to, że zostałem w tym wychowany, więc jestem chrześcijaninem. Nie, tak to nie działa. Musi przyjść dzień nawiedzenia. I później będzie o sługach, będzie właśnie o domownikach, też taki rodzaj sług, domowników. I co ich tam spotyka, że mówi, wprost jest powiedziane w 18 wierszu, mówi, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Tak? Czyli są ludzie, którzy przechodzą trudne momenty i jeżeli przechodzisz trudne momenty, masz albo możliwość manipulacji, kombinacji, albo strach wręcz będzie cię prowadził do tego, do agresji. Tak? Agresji albo przeciwko komuś, albo przeciwko sobie. To samo jest mowa później od tego 2.12. Zobaczmy właśnie tych, do kogo się zwraca. I w trzecim rozdziale to jest jakby on ciągle o tym mówi. Podobnie i wy żony. Podobnie, czyli nawiązuje do tego, co było wcześniej. Podobnie i wy żony. Nie bój się. Nie ulegaj strachowi. Nie daj się kierować. Nie daj się zastraszyć. Tak? Ale... Ufaj Bogu. Polegaj całkowicie na łasce. Nie manipuluj, nie kombinuj, tylko polegaj na Bożej łasce. Ale wróćmy do tego 19 i 20 wiersza. Mówi tak, albowiem to jest łaska. Albowiem to jest łaska, albo inaczej mówi, na tym polega łaska. To samo powie na końcu tego listu. Jeżeli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi jak... niewinnie. To będzie bardzo ważne podkreślenie na końcu również tego listu. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Tak? Ktoś powie, no cierpię i Panie Boże zlituj się i Panie potrzebuje Twojej łaski, ale żyje niemądrze, żyje głupio, bo ulega jakimś tam nałogom, obżarstwu, czemukolwiek. Tak? Żyje nierozsądnie. On mówi, jaka to chluba cierpieć, jeżeli jesteście policzkowani za grzechy. Tak? Mówi, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, mówi, to jest łaska u Boga. Jak to? Panie Boże, jeszcze raz, nie rozumiem. Ja chcę przeżywać z Tobą takie uniesienia. Ja chcę przeżywać coś takiego, wiecie. Jest takie super fajnie. A tu mówi, łaska polega na tym, że będziecie cierpieli za uczynki. Dobre. Nie za złe, ale za dobre. Czy łaska to jest brak cierpień? Skoro okazano mi łaskę, to nie powinienem cierpieć. Tak? Nie, nie. I tutaj stąd bierze się ten werset, wyciąga się go tutaj. To jest 24 wiersz tego drugiego rozdziału. On grzechy sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechu na sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Niektórzy wyciągają ten wniosek, nie powinniśmy chorować. Nie powinniśmy chorować. Ten tekst w ogóle o tym nie mówi. Po pierwsze. On mówi o zbawieniu, o ratunku, które jest w Jezusie Chrystusie. O zbawieniu, które jest w Jego łasce. I cokolwiek by się działo w twoim życiu, masz polegać na Jego łasce. A podstawa tego wszystkiego jest, to ma wszystko kierować, iść w stronę wywyższenia Boga. Twoje cierpienie ma wywyższać Chrystusa. Przykład. Czytam też równolegle kilka książek. Jedna z nich wydana jest przez, nie pamiętam przez kogo, ale na każdy dzień jest historia kogoś prześladowanego i krótka refleksja w związku z tym. I niedawno czytałem, teraz dwa dni temu, historię, nie pamiętam już znowu imienia całego, bo to chińskie imię, ale pamiętam początek Liu, nie wiem, czy to nazwisko, czy imię, to bez znaczenia. Kiedy później wygooglowałem sobie też takie prześladowania w Chinach, okazuje się, że jest mnóstwo świadectw takich protokołów, jak ludzie zeznają przed różnego rodzaju sądami na świecie, tymi już takimi bardziej demokratycznymi. Opowiadają o tym, co przechodzili i to teraz niedawno. To się teraz dzieje. Za tego prezydenta Chin, jakiś tam X, coś tam. Nie pamiętam, Hugh? Nie pamiętam, jak się czyta. Ale to są jego rozkazy tak samo. My wskazujemy palcem gdzieś tam, tu może Putin, czy ktoś tam inny jeszcze, ale to się... Boże dzieci nieustannie przechodzą cierpienia. Jej historia była taka, mówi, że torturowali. Oczywiście więźniów politycznych tak samo, ją też torturowali w straszny sposób. Straszny sposób. I ona mówi, pomagało mi to, że pamiętałam i to, o czym Piotr mówi. Inni moi bracia i siostry też przez to przechodzili. I przeszli z Bożą łaską. Inni moi bracia i siostry też przez to przechodzili. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mówi, o wiele ważniejsza, mówi, mój Pan przez to przechodził. Mój Pan przez to przechodził. To będzie początek czwartego rozdziału. Zobaczmy od razu sobie. To jest myśl, którą mamy się uzbroić. Mój Pan przez to przechodził. I zamykała swoje oczy, żeby pomóc sobie w tym cierpieniu. Oni zobaczyli, że ona tak sobie pomaga, zamyka oczy, więc na siłę otworzyli jej oczy i przykleili, żeby nie mogła zamykać. Ale ona napisała w tym świadectwie, mówi, i tak już było za późno, bo ja całym sercem skupiałam się na moim Panu Jezusie Chrystusie. Całym sercem skupiałam się na moim Panu Jezusie Chrystusie. Nawet jeżeli kazali mi, jeżeli na siłę otworzyli moje oczy. Czym jest nasze życie? Jeżeli boimy się jakiegokolwiek cierpienia na tej ziemi, to jest zrozumiałe. Cierpienie to jest strata. Cierpienie to jest pozbawienie godności. Pozbawienie nieraz tożsamości. Bo jeżeli wykonywałem jakiś zawód, a powiedzmy nie umiem go wykonywać teraz, bo zachorowałem, nagle tracę swoją tożsamość. Sportowiec, który traci, nie wiem, jakąś zdolność biegania, zdolność jakiejś tam pływania czy czegoś, traci swoją tożsamość w pewnym sensie. Prawda? Traci swój status w jakimś sensie. Więc cierpienie zawsze jest jest stratą. Kiedy ktoś odchodzi, cierpienie, prawda? Bo odeszło i to jest... To jest bolesne. To jest strata. To są prawdziwe straty. Kiedy ktoś, teraz Esterka pisze taką lekcję dla dzieci o Ukrainie, musi uczyć dzieci empatii. Jak mają rozumieć to, co tam się dzieje, kiedy ktoś traci całe swoje mienie? Kiedy nie ma do czego wracać? Nie ma domu. Nie ma domu. No nie tylko to, że wynieśli mu telewizor albo tam jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Domu nie ma całego. Strata. Strata, cierpienie. To Piotr mówi, Jest jedna rzecz, której musisz się trzymać. I to nie jest tylko nadzieja, że rząd wszystko naprawi, że nie wiem co tam jeszcze. Może nigdy nic nie naprawi. Może twoje życie rzeczywiście, może umrzesz i zgniesz w więzieniu, tak brzydko mówiąc. Ale masz polegać na łasce, masz się oprzeć całkowicie na łasce. Bo inaczej twoje życie jest naprawdę zagrożone. Boża wola, na czym polega, jeżeli tylko troszeczkę powiem, widzimy z tego to, co powiedziałem, chociażby w tym przykładzie. Boża wola to jest odwaga. I to jest niesamowita Boża odwaga, że ja będę stał w Bożym Słowie, będę stał w prawdzie, będę się trzymał Pana, będę się trzymał, ufał Jego łasce, Jego litości. Jeżeli zechce, wyzwoli mnie. Jeżeli nie, i tak nie oddam chwały temu światu i temu królowi tego świata. Strach prowadzi do manipulacji. Ale skoro mi przebaczono, to i ja przebaczam. I teraz mówię to o tym właśnie, powiedzieliśmy o kobietach, ale łaska występuje w 7 wierszu i tam jest mowa o mężach. O mężach. Tak? Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski życia. Inaczej mówiąc, skoro mi przebaczono i moja żona również jest, chociaż tendencja jest taka czasami, że mamy ochotę pogardać kimś, kto jest inny, słabszy, nie po mojej myśli. Tak? Mamy tendencję, jeszcze raz to powiem, to jest bardzo ważne. Mamy tendencję pogardzać kimś, kto myśli inaczej. Kto robi nie tak, jak ja bym sobie to chciał, żeby on to robił. Nie jest tak? Mamy tendencję pogardzać i odrzucać, odsuwać osoby w taki sposób. I tutaj mówi do mężów. Jeżeli twoja żona, a to do żon też jest powiedziane o tym, żeby nie manipulowały i tak dalej, bo tam jest cała kwestia, ale nie chcę wszystkiego rozwijać. Mówi, jeżeli one są dziedziczkami łaski życia, czy współdziedziczkami, to jak powinieneś się traktować? I tam bardzo ważna kwestia, żeby wasze modlitwy nie doznały przeszkody. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć z tymi modlitwami, to zaraz w 4 rozdziale i 7 czasach połączyć, bo to są bardzo ważne kwestie, które łączą się ze sobą. Bo dlaczego ludzie się nie modlą dzisiaj? Jedna z rzeczy, dla których ludzie się dzisiaj bardzo mało modlą. Nie mają czasu, ochoty. Modlitewne spotkanie, nie, koncert, tak, okej. Okay. Jakieś tam inne wydarzenia z ciasteczkiem, tak, fajnie, okej, okay, przyjdę. Ale modlitwa? Bo po co się modlić, jak ja ze wszystkim razem? Nie? Po co się modlić, jak ja sobie ze wszystkim razem? Nie chcę być zbyt przykrym, ale nie chcę też mówić tak, wiecie, tak ładnie, ładnie po główkach głaskać. Bo nie o to chodzi. Stawka jest zbyt poważna. Tak jak nie spodziewaliśmy się, że wybuchnie wojna, ot tak, bum. Może, ale może nie, nie? Tak niektórzy patrzą na to, może jakoś się uda z Panem Bogiem. No, jeszcze czas mam. Jak długo będziesz zwlekać? Jak długo będziesz oszukiwać siebie, innych i samego Boga? Jak długo? Chociaż Jego się nie da oszukiwać. On wie, co jest w twoim sercu. Więc skoro mi przebaczono, ja przebaczam innym. Dalej, 4 rozdział. Zasadniczy wiersz to będzie w 10, ale to, co powiedziałem, zwróćcie uwagę od początku, co mówi. Uzbrójcie się w następującą myśl. Czyli mamy jakąś zbroję mieć przeciwko cierpieniu. Następująca myśl. Chrystus cierpiał, będąc na ziemi. Inaczej mówiąc, nie żył dla swoich zachcianek. Odwrotność życia łaską, to wcześniej już powiedzieliśmy w 2 rozdziale, jest to, że ulegam swoim pożądliwościom. I tutaj jest bardzo podobnie. Mówi, Chrystus nie żył dla swoich zachcianek. Bo mam na to ochotę, to ja to zrobię. Nie. Żył dla woli Bożej. W 7 wierszu Piotr mówi tak. Niedługo wszystko się skończy. Bądźcie więc jacy? Znowu rozsądni i trzeźwi. Znowu nasz umysł. Nasz umysł. Bądźcie rozsądni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Modlitwa do modlitwy nie jest wstępem uniesienie nie jakieś tam, ale trzeźwość umysłu jest bardzo, jest wojna. Szykuje się wojna, szykuje się wielkie starcie. Twoje myśli są bardzo ważne, żebyś mógł się modlić. I wreszcie 10 wiersz. Usługujcie drugim, jedni drugim, tym darem łaski. To jest łaska znowu w jednej formie podana. Czyli to, co masz, co potrafisz, to nie jest twoja zasługa, to jest Boża zasługa. Usługujcie tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Kto otrzymał? Każdy otrzymał. Niektórzy otrzymali? Nie. Każdy otrzymał. Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Czy Bóg oczekuje od nas, że łaska, którą otrzymaliśmy, przełoży się na nasze życie? Przełoży się na ofiarę. Jeden z przykładów tamtych w tych Chinach, taki trudny, bo ci wierzący chrześcijanie czasami po prostu chcą przed sądem stanąć. I proszą adwokatów chrześcijańskich, żeby im pomogli. Ale ten adwokat wie, że jeżeli on wstawi się za chrześcijaninem, będzie go bronił, on tak samo wyląduje w więzieniu. Okazano mi łaskę, więc ja chcę tą łaskę okazywać. Ostatni rozdział, podsumowujący. 5 rozdział. W wierszu 12 jeszcze wcześniej, tylko 4:12, znowu takie pewnego rodzaju podsumowanie, tak? Nie dziwcie się. Czemu mam się nie dziwić? Nie dziwcie się temu, jak działa ogień. Ogień z jednej strony jest bardzo dobry, ogrzewa, daje światło, a z drugiej strony potrafi wszystko spalić. Tak może być. Więc są plusy, są minusy, tak jak ze słońcem. Tak? Czasami będzie działało w taki sposób, że potrzebne jest do życia, żeby coś rosło. Tak? A z drugiej strony coś będzie spieczone, spalone i umiera. Tak? Ale tutaj działanie ognia, nie mówię, nie dziwcie się, jak was coś niezwykłego spotkało, pali was ogień, ale ten ogień służy waszemu doświadczeniu. Ten ogień jest dla was dobry. Nie to, co ty myślisz, co chciałbyś, to nie jest definicja dobra. Bóg jest definicją dobra. Jego słowo jest definicją tego, co jest dobre według Boga. I często będzie nam trudno się z tym zgodzić. Bardzo często. A przykładów jest cała Biblia od początku. Od Kaina i Abla, przez Hioba, Abrahama i tak dalej, kiedy składa Izaaka. A psalmy? Ileż tego tam jest? Jeżeli chodzi o mój umysł, dla mnie zawsze ciągłym przykładem jest żona Lota, która wyszła z Sodomy, ale jak to mówimy tak obrazowo, Sodoma z niej nie wyszła. Prawda? Jej serce tam zostało. Jej serce tam zostało. To nie jest tylko magiczna bajka, że nie wolno się odwrócić, pamiętaj, że jak odwrócisz wzrok, to coś tam. Nie, to nie chodziło tylko o odwrócenie głowy, bo jak pewnie Lot się obejrzał za nią, za żoną, gdzieś ta żona z tyłu się... To też odwrócił się do tyłu. Bardziej chodzi o coś takiego, że po prostu jej serce tam zostało. Jej serce patrzyło na rzeczy, które straciła. Na pozycję, którą straciła, bo jej mąż zasiadał w bramach, a teraz gdzieś muszą uciekać. Po co? Bez sensu. Nawet jeżeli to byli aniołowie, ją to nie interesowało. Ratunek od czego? Tam było jej życie. Jej serce zostało w Sodomie. Więc strata, zwróćcie uwagę, strata to jest odarcie z chwały. Jeżeli ja coś tracę, zdrowie, że tracisz zdrowie, no to w pewien sposób jesteś odarty z jakiegoś piękna. Jesteś odarty z tego, co normalnie sobą reprezentowałeś. I nieraz ludzie się wstydzą, kiedy przechodzili choroby. Czy są w jakiś sposób uszkodzeni, czasami po chorobach psychicznych. Niektórzy mają... problem, jak ktoś mnie widzi. Odarcie z chwały. Ale jak rozumieć to cierpienie? Jak rozumieć tą stratę, którą w jakiś sposób Pan Bóg pozwala na to? Pan Bóg jak mam to rozumieć? Jedno z takich pięknych obrazów, które tutaj widać, będziecie podkreślali słowo chwała, co chwilę tam się pojawia, w 13, 14 wierszu. Tak samo jak wielbienie Boga, to jest to samo słowo, doksa. I później znowu piąty rozdział od początku mówi o sobie, jestem współuczestnikiem chwały, tak? Jesteśmy współuczestnikami chwały, która ma się objawić. Ciągle mówi o tej chwale. W czwartym wierszu, gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie koronę czego? Chwały znowu jest, tak? Jeżeli myślę o stratach, to myślę też o takiej niestabilności, tak? Jeżeli grunt jest niestabilny, dom się wali. Jeżeli w moim życiu brakuje stabilności, tak, to ileż to rzeczy pada, czy to zdrowie, czy relacje, to jest strasznie nieprzyjemne, niestabilność. To, co Rosjanie teraz opowiadają, ci, którzy są przytomni, też można poczytać o tym, tak, mówi, co się stało z naszym światem. Wszystko zepsuli. Wszystko, ktoś jeden podjął decyzję i my będziemy na marginesie przez wiele, wiele lat. Mówi, całe ich życie tąpnęło. Nie wiedzą, co z sobą zrobić. Próbują wyjeżdżać, próbują ratować się w jakikolwiek sposób. Nie wszyscy są tacy sami. Wiemy o tym doskonale przecież. Prawda? Więc niestabilność, a chwała, o której tu czytamy, to jest właśnie ta stabilność, jedyna rzecz w naszym życiu, która daje nam poczucie, nie tylko odczucie, tą pewność w sercu mam, że żadna siła nie wyrwie mnie z Chrystusa rąk. Nie wyrwie mnie. Mam tą pewność. Kończąc, już tylko szybciutko podsumowując, piąty rozdział, piąty wiersz, kto otrzymuje łaskę? Tam jest mowa starsi, młodsi, relacji między nimi, ale kto otrzymuje generalnie, to jest taka uniwersalna biblijna prawda, kto otrzymuje, powiedzcie głośno.
Pokorni.
Tak jest, pokorni otrzymują łaskę, uniżeni, czyli nie ci, którzy się buntują, tak? Inaczej mówiąc. W dziesiątym wierszu zobaczmy, jak Bóg jest nazwany. Jak jest Bóg nazwany w dziesiątym wierszu? Tak, czyli znowu zadajemy sobie pytanie, co znaczy Bóg wszelkiej łaski? Wszelkiej łaski? Co to znaczy Bóg wszelkiej łaski? Zadajmy sobie takie pytanie. Inaczej mówiąc, odwrotnie. Czy Bóg jest Bogiem tylko okazjonalnej łaski dla wybrańców? Może dla mnie też czasami, ale coś tam, ale jakieś tam. To jest wszelka łaska. To naprawdę wymagało rozwinięcia, jeszcze można dużo rzeczy pod tym względem sobie. Musimy to sobie uświadomić. Jeżeli mam trwać w łasce, jeżeli mam dobrze rozumieć łaskę, jeżeli mam przez to prowadzić zwycięskie życie, ja muszę zrozumieć, co to znaczy, że Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. To musi gdzieś we mnie wejść. Bóg jest naprawdę Bogiem wszelkiej łaski. Czy w tym momencie też, kiedy to ja przechodzę? Tak też. I tamto, i to, i tak, i tam, kiedy ktoś umiera, dziecko, też. Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. My nie musimy wszystkiego zrozumieć. My nie musimy powiedzieć, a ja to wiem i tak powinno być dobrze, bo ja wiem, jaka jest norma dobra. Nie. Ani nie jesteśmy, ani nie znamy normy dobra. Jedynie Bóg jest dobry, to Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi. I wreszcie kończymy już, to jest ten 12 wiersz, kiedy Piotr podsumowuje, to mówi, napisał przez Sylwana i tak dalej. Krótko, no tak powiedzmy, krótko, napominając, upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża i mówi w niej trwajcie. Jeżeli chcesz się ostać, musisz trwać w prawdziwej łasce Bożej. Musisz ją zgłębić. Musisz poznać. Do tego angażuje się umysł. Bóg dał nam myślenie. Czytaj Jego Słowo. Szukasz Jego woli? Czytaj Jego Słowo. Czytaj więcej. Jeszcze więcej. Zbadaj. Dowiedz się. Cała Boża wola jest, dla Twojego życia jest objawiona tutaj. Tak zaryzykuję takie stwierdzenie. Ktoś powie, na pewno? Cała? Tak. Ale to później porozmawiamy. To już więcej nie będę. Podsumowanie, jeszcze te dwa ostatnie slajdy. Łaska i pokój niech Wam się rozmnożą. Połóżcie całkowicie nadzieję Waszą w łasce. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo. W tym Słowie Ty objawiłeś siebie nam. Nie literę jakoś, tylko nie ideę. Ty sam, żywy Bóg, przyszedłeś do nas w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty sam, żywy Bóg, przyszedłeś do nas w osobie Ducha Świętego i zamieszkałeś w nas, w glinianych naczyniach. Naczynia, które miały być potłuczone, które miały być obiektem Twojego gniewu. Ty się zlitowałeś nad nami. I Ty nas przeznaczasz do różnych celów. Przeznaczasz nas do tego, żebyśmy byli Twoimi naczyniami, świętymi naczyniami, żebyśmy żyli dla Ciebie. Panie, o to się modlę dla nas. Niech nasze myślenie będzie przesiąknięte Twoją dobrocią, Twoją łaską, Twoją opatrznością, tym, że jesteś Bogiem wszelkiej łaski. Niech to, Panie, dotrze do nas z całą mocą. Nie pozwól nikomu zasypiać gdzieś w takiej błogiej nieświadomości. Nie pozwól nam nie czytać Twojego słowa. Nie pozwól nam rozkoszować się tym światem i tym, co oferuje. Nie pozwól. Zmienij w nas to, Panie. Daj nam serca, które będą kochały Ciebie, Twoje słowo, społeczność Twoją. O to się modlimy, Panie. I również w godzinie próby, w godzinie doświadczeń i na co dzień pozwól nam polegać na Twojej łasce. Twoje imię nie będzie wywyższone. Ojcze, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.